Dom wydawniczy Rebis przedstawia Dave Hutchinson. Pęknięta Europa. Tom pierwszy. Europa jesienią. Przełożył Jan Pyka. Czyta Filip Kosior. Bo trwasz, śpiewające żebro w moim marzycielskim boku. Wciąż tutaj jesteś. Allen Lewis. Forgueno. Część pierwsza. Europa jesienią. Kuzyn Maxa. Węgrzy. Ośmiu wielkich mężczyzn w świetnie skrojonych garniturach, ręcznie szytych włoskich butach i z fryzurami za 100 złotych od łebka, weszli do restauracji około 9 wieczorem. Michał, kierownik sali, usiłował im powiedzieć, że nie ma wolnych miejsc, ale podeszli do dużego stołu i rozsiedli się przy nim. Jeden z nich podniósł karteczkę z napisem zarezerwowane i z niedźwiedziowatym uśmiechem śmignął nią na drugi koniec sali, zmuszając innych gości do schylenia głów. Max, właściciel, miał układ o ochronie z wesołym ptakiem, ale zamiast wezwać jego ludzi albo policję, co w obu wypadkach zapewne skończyłoby się rozlewem krwi, wziął notatnik i przeszedł przez salę, żeby przyjąć od Węgrów zamówienie. Ten pokaz opanowania nie powstrzymał kilkorga gości od gorączkowego sygnalizowania, że chcą zapłacić rachunek. Węgrzy, od początku hałaśliwi, pokrzykiwali i śmiali się z Maxa, gdy próbował się dowiedzieć, czego sobie życzą. Co rusz zmieniali zdanie, zmuszając go do notowania od nowa. W końcu zostawił ich i przeszedł do baru, gdzie stała Gosia, która aż zamarła ze strachu.
6 butelek żubrówki na koszt firmy,
rzucił do niej spokojnie, idąc do kuchni.
Postaraj się szybko uwinąć.
Rudy, który stał w drzwiach kuchni, obserwując z zainteresowaniem rozwój wypadków, powiedział:
Kroi się coś paskudnego, Max.
Gotuj, odparł Max. I to szybko. Do 10 Węgrzy poluźnili krawaty, pozdejmowali marynarki i rozkręcili się do tego stopnia, że zaczęli śpiewać, przekrzykując się nawzajem i zaśmiewając z niezrozumiałych dla innych żartów. Zjedli już 3 dania z 5, które zamówili. Byli w restauracji sami, bo Rudy, stwierdziwszy, że większość zamówienia została już zrealizowana, posłał swoich ludzi do domu. Nagle jeden z Węgrów, olbrzym z twarzą koloru barszczu, zaczął wrzeszczeć na pozostałych. Wstał, lekko się chwiejąc, i wydzierał się na swoich towarzyszy, którzy dobrodusznie krzyczeli do niego, żeby usiadł. Twarz mężczyzny spływała potem. Po chwili obrócił się, chwycił krzesło stojące przy sąsiednim stole i jednym płynnym ruchem rzucił je na drugą stronę sali. Uderzyło w ścianę, rozbiło kinkiet i strąciło lustro. Zapadła cisza. Olbrzym, marszcząc brwi, przez chwilę wpatrywał się we wgniecenie w tapecie, po czym usiadł. Jeden z jego przyjaciół nalał mu wódki i poklepał po plecach, a Max podał następne danie. Gdy zrobiło się późno, Węgrzy się rozżywnili. Położyli sobie ręce na ramionach i zaczęli śpiewać. Piosenki, w miarę jak zbliżała się północ, robiły się coraz smutniejsze. Rudy, który skończył już gotować i zdążył nawet posprzątać kuchnię, stał w drzwiach słuchając. Węgrzy mieli piękne głosy. Nie rozumiał słów, ale melodie były boleśnie tęskne. Jeden z Węgrów dostrzegł go i machnął ręką, żeby do nich podszedł. Inni odwrócili się, żeby zobaczyć, co się dzieje, i też zaczęli go przywoływać. Idź do nich, powiedział Max zza baru.
Chyba żartujesz, odparł Rudy.
Nie żartuję. Idź i zobacz, czego chcą.
A jeśli chcą mi spuścić manto?
Szybko im się znudzi.
Wielkie dzięki, Max, powiedział Rudy, ruszając w poprzek sali.
Stół Węgrów wyglądał tak, jakby ktoś zrzucił na niego 5-daniowy obiad z wysokości sufitu. Podłoga dookoła chrzęściła rozbitym szkłem i potłuczonymi naczyniami, a dywan był lepki od sosów i wdeptanego jedzenia.
— Ty kucharz?
— zapytał jeden okropną polszczyzną, gdy Rudy do nich podszedł.
— Tak — odpowiedział Rudy, balansując na palcach, na wypadek, gdyby musiał się szybko oddalić.
Ten, który mówił po polsku, wyglądał jak półtusza wołowa zaszyta w garnitur od Armaniego.
Twarz miał bladą i spoconą, a z kabury pod pachą wystawała mu rękojeść monstrualnego pistoletu. Zgiął palec wskazujący wielkości kiełbaski.
Rudy pochylił się tak bardzo, że ich twarze dzieliło tylko kilka centymetrów.
— Szacunek! — ryknął Węgier.
Rudy aż się wzdrygnął, uderzony jego mięsnym, korzennym i tytoniowo-alkoholowym oddechem.
Nigdzie! Myść to pieprzone miasto! Nie ma szacunek!
To oświadczenie zdawało się wymagać odpowiedzi, więc Rudy bąknął. Aha.
Nie ma szacunek,
powtórzył Węgier, kręcąc ze smutkiem głową. Jego twarz nagle pojaśniała.
Tutaj, w restauracja Max, my mieć szacunek.
My szanujemy naszych klientów, wymamrotał Max, podchodząc bezszelestnie do Rudiego.
Tak, cholera, rzucił głośno Węgier. Tak, cholera, restauracja Max, większy szacunek.
A jedzenie?
Zapytał z uśmiechem Max.
Dobre kurwa jedzenie,
odparł Węgier.
Wokół stołu zaczęło się ogólne kiwanie głowami na znak zgody. Rozmówca Rudiego popatrzył na niego i beknął.
Dobry kurwa kucharz. Polskie jedzenie dla cholernych świń, ale dobry kurwa kucharz.
Rudy się uśmiechnął. Dziękuję panu, powiedział.
Węgier nagle spojrzał nań przenikliwie.
Dobrze,
rzekł.
My iść.
Rzucił kilka słów ostrym tonem i wszyscy siedzący przy stole wstali.
Wszyscy, z wyjątkiem tego, który cisnął krzesłem i spał teraz z głową na blacie, cicho pochrapując.
Dwóch jego przyjaciół chwyciło go za ramiona i uniosło. Do twarzy przykleiły mu się z jednej strony kawałki jedzenia.
Jedzenie dobre,
powiedział Rudiemu, mówiący po polsku.
Zdjął z oparcia krzesła marynarkę i włożył ją, unosząc ramiona. Następnie z kieszeni na piersi wyjął wizytówkę i podał ją kucharzowi, trzymając w dwóch palcach.
Potrzebujesz pracy? Dzwoń.
Rudy wziął wizytówkę.
Dziękuję panu, powtórzył.
Okej.
Węgier zakrył twarz dłońmi i przez chwilę ją masował. W jakiś magiczny sposób ułożyły mu się od tego włosy i jakby otrzeźwiał.
My iść.
Popatrzył na Maxa.
Sprytny kurwa Polak.
Sięgnął do wewnętrznej kieszeni marynarki i wyjął portfel rozmiarów oraz kształtu cegły.
Jak jest?
Na koszt firmy, odparł Max. Prezent.
Rudy popatrzył na szefa, niepewny, co się dzieje pod jego ogolonym skalpem. Węgier przyjrzał się restauratorowi.
My dużo potłuc i połamać.
Max beztrosko wzruszył ramionami.
Okej.
Węgier wyjął z portfela gruby na centymetr plik polskich banknotów i wyciągnął rękę.
Ty weź.
Max się uśmiechnął, skłonił się lekko i wziął pieniądze. Węgrzy ruszyli ku wyjściu.
Ostatni wybuch chrapliwej pieśni, ostatni stołek rzucony na drugą stronę restauracji, podmuch zimnego powietrza wpływającego przez otwarte drzwi i już ich nie było.
Rudy usłyszał, jak Max zamyka za nimi drzwi.
No cóż,
powiedział Max, wracając po schodach.
To był interesujący wieczór. Rudy podniósł przewrócony stołek i usiadł przy barze. Odkrył, że całkiem przepocił swój uniform szefa kuchni.
Myślę, odparł, że powinieneś renegocjować swoją umowę z wesołym ptakiem.
Max wszedł za bar. Schylił się i zaczął czegoś szukać na półkach.
Gdyby wesoły ptak się tu dziś pojawił, połowa z nas skończyłaby w kostnicy.
Wyprostował się, trzymając do połowy pełną butelkę starki i dwa kieliszki.
Rudy wyjął z kieszeni zapalniczkę i papierośnicę z cygaretkami. Zapalił jedną i rozejrzał się po restauracji. Gdyby miał być obiektywny, powiedziałby, że tak naprawdę szkód było bardzo mało. Po prostu duży bałagan, z którym sprzątaczki będą się musiały jakoś uporać. Ale miewali przyjęcia weselne, po których zostawał większy nieporządek.
Max napełnił wódką dwa kieliszki i uniósł jeden.
Za dobre kurwa jedzenie, powiedział.
Rudy patrzył na niego przez chwilę. Potem wziął drugi kieliszek, wzniósł go w toaście i opróżnił jednym haustem.
Obaj zaczęli się śmiać.
A co jeśli oni wrócą?
Zapytał Rudy.
Ale Max wciąż się śmiał.
Dobre kurwa jedzenie,
powtórzył, kręcąc głową i ponownie napełnił kieliszki. Węgrzy nie wrócili. co zdawało się potwierdzać opinię Maxa, że przyszli się po prostu zabawić, a nie wepchnąć się na teren Wesołego Ptaka. Wesoły Ptak był bardzo zróżnicowaną organizacją. Różne jego oddziały zajmowały się prostytucją, handlem narkotykami, rabunkami z bronią w ręku. Jeden prowadził rozlewnie napojów bezalkoholowych pod Krakowem, drugi przedsiębiorstwo przewozów autobusowych, inny pewną liczbę nielegalnych domów gry, a jeszcze inne wymuszały pieniądze za ochronę w rejonie ulicy Floriańskiej, tuż przy rynku głównym starej stolicy Polski. Ogólnie rzecz biorąc, Wesoły Ptak nie był znany z gwałtownych działań. Stosował siłę z chirurgiczną precyzją, nie na szeroką skalę. Na przykład restaurator lub sklepikarz, który próbował zorganizować sąsiadów przeciwko gangowi, mógł ocknąć się w szpitalu z anatomicznie nowatorskimi stawami w nogach. Reszta rebeliantów szybko pojmowała taką wiadomość i bunt się kończył. Inny gang przeprowadziłby w takiej sytuacji zmasowaną kampanię z użyciem bomb zapalających lub dokonałby serii spektakularnie krwawych zabójstw. Ludzie Wesołego Ptaka kierowali się jednak zasadą mniej znaczy więcej.
W następstwie wizyty Węgrów w restauracji Max, właściciele niektórych innych biznesów zaczęli się głośno zastanawiać, za co właściwie płacą Wesołemu Ptakowi. Trwało to dzień lub dwa, a potem syn jednego z nich miał drobny wypadek w szkole. Nic zagrażającego życiu, ledwie kilka siniaków i zadrapań. Ale po tym narzekanie przy Floriańskiej ucichło.
Mniej więcej tydzień później Dariusz, przedstawiciel Wesołego Ptaka, odwiedził restaurację Max. Był już wieczór, tuż przed zamknięciem, i cały personel z wyjątkiem Rudiego oraz Michała poszedł do domu. Max poprosił Rudiego, żeby przyrządził dwa bewsztyki tatarskie, po czym on i Dariusz wzięli butelkę wyborowej oraz dwa kieliszki i usiedli przy stole w najciemniejszym rogu opustoszałej restauracji. Gdy Rudi wyszedł z kuchni ze składnikami tatara na tacy, Max i Dariusz, siedzący w chmurze papierosowego dymu, którą lekko rozświetlał mały kinkiet, byli pogrążeni w rozmowie. Gdy Rudi zbliżył się do nich z jedzeniem, Dariusz uniósł wzrok i uśmiechnął się. — Kolacja — powiedział.
Rudi rozstawił na stole tacki z sardelami i pokrojoną cebulą, małe miseczki z kiszonymi ogórkami i przyprawami, koszyki z chlebem ryżowym, talerzyki z masłem, a na koniec dwa talerze z mieloną polędwicą wołową, każdą z żółtkiem jajka we wgłębieniu na górze.
Rozmawiamy o waszych gościach z zeszłego miesiąca,
wyjaśnił Dariusz.
To był wieczór bogaty w wydarzenia,
zgodził się Rudi, wymieniając brudną popielniczkę na czystą.
Smacznego. A może byś tak usiadł i napił się z nami?
Zaproponował Dariusz. Rudi popatrzył na Maxa, który siedział po drugiej stronie stołu z rękami złożonymi na okazałym brzuchu, przez co wyglądał jak spokojny i zamożny śląski Budda.
Nieznacznie skinął głową.
Rudi wzruszył ramionami.
Dobrze, powiedział, po czym położył tacę i brudną popielniczkę na sąsiednim stole, przysunął sobie krzesło i usiadł.
Pracowity wieczór, zadudnił niskim głosem Max, podnosząc widelec.
Rudi pokiwał głową. Przez kilka dni po wizycie Węgrów wpływy kasowe były niższe niż zazwyczaj, ale teraz znowu wzrosły. Kilka dni wcześniej Max mruknął nawet coś o podwyżce, ale Rudi znał go już wystarczająco dobrze, by nie traktować tych słów poważnie.
Myślałem o Władku, powiedział Max.
Władek był ostatnim z długiej linii rzekomych kucharzy, którzy zatrudniali się w restauracji Max, a następnie odkrywali, że nie zarabiają wystarczająco dużo za tak wiele godzin ciężkiej pracy.
Wydaje się chętny do pracy,
odparł Rudi, obserwując, jak Max widelcem rozgniata na talerzu mielone mięso z żółtkiem.
Na początku wszyscy tacy są,
zgodził się Max.
A potem stają się chciwi.
To nie chciwość, Max, powiedział mu Rudi. Max pokręcił głową.
Wydaje im się, że mogą tu przyjść i po miesiącu będą gotowi do otwarcia własnej restauracji. Nie rozumieją tego interesu.
Koncepcje Maxa na temat restauratorstwa miały pewne cechy wspólne z buddyzmem Zen.
Rudi, którego bardziej interesowało gotowanie niż filozofia, odpowiedział.
To dość rozpowszechnione błędne przekonanie.
Tak samo jest w moim interesie.
Włączył się do rozmowy Dariusz.
Rudi prawie zapomniał, że ten niewysoki mężczyzna siedzi z nimi przy stole, ale był tam, mieszając z determinacją sardele i cebulę z wołowiną.
Żebyście widzieli niektórych naszych najnowszych ludzi.
Myślą, że za rok będą rządzić miastem. Uśmiechnął się smętnie.
Wyobraźcie sobie ich rozczarowanie.
Tak, powiedział Rudy. Jedyną różnicą jest to, że zastępcy szefa kuchni łatwiej jest dopuścić restaurację niż komuś z was wesołego ptaka. Max uniósł na chwilę wzrok z nad talerza. Westchnął i wrócił do rozgniatania widelcem tatara.
Jeśli Dariusz poczuł się urażony, nie dał tego po sobie poznać. Prowadzimy interes jak każdy inny, stwierdził.
Nie całkiem jak każdy inny, zaoponował Rudy.
Max znów na niego popatrzył.
Tym razem zmarszczył brwi, nim ponownie skupił uwagę na bywsztyku.
Dariusz także zmarszczył brwi, ale ledwo dostrzegalnie i po chwili twarz mu się wygładziła.
Cóż, my mniej gotujemy, to prawda,
powiedział i się roześmiał. Max z uśmiechem pokręcił głową.
Rudy wyprostował się i skrzyżował ręce na piersiach. W Wesołym Ptaku nie było niczego niezwykłego. Natykał się na takie organizacje w Tallinie, Rydze i Wilnie. Wszystkie były podobne i tylko Dariusz nie pasował do schematu. Wyglądał na zwyczajnego, szczupłego mężczyznę w średnim wieku, z tanią fryzurą i kurzymi łapkami wokół oczu. Jeśli był uzbrojony, jego skromny garnitur wcale nie na miarę doskonale to ukrywał.
Powinniśmy się martwić tymi Węgrami?
Zapytał Rudy. Dariusz oderwał wzrok od posiłku i uniósł brwi.
Martwić?
Zdziwił się. Dlaczego mielibyście się martwić?
Rudy wzruszył ramionami i popatrzył na Maxa, który wciąż pracował nad swoim tatarem. Rudy nie znosił bewsztyków tatarskich. Goście sami je sobie przygotowywali i kiedy to robili, zajmowali całe miejsce na stole. Polacy w szczególności zdawali się to uważać za wydarzenie towarzyskie. Całe to wielokrotne smakowanie i doprawianie zajmowało im wieki. Już dawno postanowił, że kiedy będzie miał własną restaurację w menu, nie będzie tatara. Dariusz wyciągnął rękę i dotknął przedramienia kucharza. Rudy zauważył, że ma poobgryzane paznokcie.
Nie musisz się martwić,
powiedział Dariusz.
W porządku,
odparł Rudy.
Takie rzeczy zdarzają się cały czas.
Ale nie mnie. Dla mnie to coś nowego.
Dariusz się uśmiechnął.
Musisz myśleć o nas jako o narodach. Polacy i Węgrzy są kryminalnymi książętami Europy. I Bułgarzy,
wtrącił dobrodusznie Max. Dariusz wzruszył ramionami.
Tak, również Bułgarzy. Musimy nieustannie się odwiedzać, sprawdzać się wzajemnie, badać aktualną sytuację,
powiedział Rudiemu.
To kwestia dyplomacji.
Chcesz powiedzieć, że to, co tu się wydarzyło, było incydentem dyplomatycznym? Zapytał Rudy.
Mogłoby tak być, gdyby góry nie wzięły chłodniejsze głowy.
Dariusz skinął głową Maxowi.
Nie masz wódki, zauważył Max.
Spojrzał w stronę baru i Michał, reagując z telepatycznym wyczuciem kierownika sali, natychmiast przyniósł czysty kieliszek dla Rudiego, po czym wrócił za ladę. Max napełnił kieliszek i powiedział.
Oni po prostu szukali dobrej zabawy, której nikt im nie mógł zapewnić, bo wszyscy się ich bali.
Trudno im się dziwić, powiedział Dariusz.
Posmakował tatara, skrzywił się, sięgnął po buteleczkę tabasko i strząsnął na mięso kilka kropel sosu.
Banda pijanych, uzbrojonych po zęby Węgrów, włóczących się po restauracjach i barach. Co można było sobie o tym pomyśleć?
Rzeczywiście, zgodził się Max.
To by była ich wina, gdyby ktoś zareagował zbyt ostro,
mówił dalej Dariusz. Znowu spróbował tatara, który wyraźnie bardziej przypadł mu do gustu niż poprzednio. Tym razem włożył do ust znacznie większą porcję i zaczął ją z przyjemnością przeżuwać.
I nikt by tego nie chciał,
dodał Max. Najwyraźniej jego tatar też był już dobrze przyprawiony, bo zabrał się do jedzenia.
No właśnie,
odezwał się po chwili Dariusz.
Coś takiego mogłoby wywołać wojnę. Popatrzył na Rudiego i przechylił głowę. Pochodzisz z Tallina, prawda?
Urodziłem się w Tewaskoi, odparł Rudy.
Ale mieszkałem w Tallinie. Nigdy tam nie byłem.
Dariusz zerknął na kieliszek. Był pusty.
Jak tam jest?
Rudy obserwował, jak Max napełnia kieliszek Dariusza.
W porządku. Jak na Estończyka mówisz bardzo dobrze po polsku.
Rudy uniósł swój kieliszek i opróżnił go jednym haustem.
Dziękuję, odpowiedział.
Dariusz odłożył widelec i wybuchnął śmiechem.
Wyciągnął rękę i poklepał Maxa po ramieniu.
Mówiłem ci,
rzucił.
Nie mówiłem?
Max uśmiechnął się, skinął głową i jadł dalej. Rudy otworzył butelkę wyborowej i znowu napełnił swój kieliszek. Michał powiedział mu, że Wesoły Ptak wziął nazwę od pieśni śpiewanej przez Eugeniusza, jednego z długiej linii polskich społeczno-politycznych balladzistów, którzy na krótko zdobywali sławę, po czym zapijali się na śmierć, ginęli zastrzeleni przez zazdrosnych mężów albo porzucone kochanki. Ptak śpiewa w klatce i jego właściciel myśli, że jest szczęśliwy, powiedział mu Michał. Ale ptak wciąż siedzi w klatce. To wyjaśnienie wprawiło Rudiego w głębokie zakłopotanie.
Dyskutowaliśmy o geopolityce, powiedział mu Dariusz. A ty? Często myślisz o geopolityce?
Jestem kucharzem, odparł Rudy. Nie politykiem.
Ale przecież musisz mieć jakiś pogląd na tę sprawę. Każdy ma jakiś.
Rudy pokręcił głową. Dariusz popatrzył na niego z niedowierzaniem. Uniósł kieliszek i wypił łyczek wódki.
W zeszłym tygodniu mówili w wiadomościach, że tego roku w samej tylko Europie powstało 12 nowych państw i państewek.
I w przyszłym roku w tym czasie większości z nich już nie będzie, odparł Rudy.
Widzisz?
Dariusz wskazał go palcem.
Masz swoje zdanie na ten temat. Wiedziałem.
Rudy westchnął. Wiem tylko to, co usłyszę w wiadomościach.
Ja widzę Europę jako cielący się lodowiec, powiedział cichym głosem Max. Taki, od którego odrywają się góry lodowe.
Włożył do ust dużą porcję tatara i przeżuwał go z wyraźną przyjemnością. Rudy i Dariusz przyjrzeli mu się uważnie. Po chwili Dariusz znów spojrzał na Rudiego.
Nie najgorsza analogia, stwierdził. Europa cieli się stopniowo na coraz mniejsze i mniejsze państwa.
Na jednostki quasi-państwowe, sprecyzował Rudy. Państewka. Dariusz prychnął.
Sandżaki, marchie, księstwa, landy. Europa cofa się do XVIII wieku.
Zyskujecie nowe terytoria, zauważył Rudy.
Terytorium to samo, odparł Dariusz.
Więcej granic, więcej biurokracji, więcej kontroli, więcej straży granicznej.
Rudy wzruszył ramionami.
Weź na przykład Hindenburg, ciągnął Dariusz. Jakie to musiało być uczucie? Kładziesz się do łóżka we Wrocławiu, a budzisz w Breslau. Jak to było?
Tylko, że ta zmiana nie nastąpiła w jedną noc. To, co się stało z Wrocławiem, Opolem i leżącymi między nimi miasteczkami oraz wioskami, zajęło dużo czasu. Czasu pełnego goryczy. I jeśli ktoś śledził wiadomości, było dla niego oczywiste, że dla Polaków ta sprawa nie jest jeszcze załatwiona. Pomyśl o pierwszych dniach po II wojnie światowej, odpowiedział Rudy.
Churchill, Roosevelt i Stalin spotkali się w Jałcie. Ludzie poszli do łóżek w Breslau, a następnego dnia obudzili się we Wrocławiu.
Dariusz uśmiechnął się i wycelował w niego widelec, przyznając mu rację. Nastąpiła krótka przerwa w rozmowie.
Mam kuzyna w Hindenburgu,
zadumał się Max. Dariusz popatrzył na niego.
Jeśli już o to chodzi, to dlaczego sam tam nie mieszkasz?
Spytał.
Jesteś Ślązakiem.
Max tylko chrząknął pod nosem.
Często widujesz kuzyna?
Znowu zapytał Dariusz. Max wzruszył ramionami.
Podróż jest uciążliwa. Wizy i tak dalej. Ja mam polski paszport, on jest obywatelem Hindenburgu. Ale dzwoni do ciebie, tak? Wysyła ci e-maile?
Max przecząco pokręcił głową.
Polityka polskiego rządu, mruknął.
Dariusz wycelował palec w Rudiego.
Widzisz? Widzisz, ile cierpień takie rzeczy mogą spowodować?
Rudy nalał sobie kolejny kieliszek wódki. Pomyślał, że rozmowa stała się nagle bardzo konkretna. Dariusz spojrzał na Maxa.
Długo już nie widziałeś się z kuzynem?
Zapytał.
Trochę czasu minęło,
rzekł Max po zastanowieniu, jakby już dawno o tym nie myślał.
Nawet poczta w tych czasach jest niepewna. Skandal,
mruknął Dariusz.
Prawdziwy skandal.
Rudy wypił wódkę i wstał, jakby chciał odejść, żeby sprawdzić, co się stanie. A stało się to, że Dariusz i Max nadal patrzyli przed siebie, rozmyślając o Hindenburgu i stosunku Polski do tego państewka. Rudy usiadł i popatrzył na nich.
I oto jesteśmy, odezwał się w końcu.
Dwóch mężczyzn z polskimi paszportami, którym niełatwo będzie zdobyć wizy uprawniające do wjazdu na teren Hindenburgu. I jeden Estończyk, który może praktycznie bez przeszkód przekroczyć granicę.
Dariusz jakby odzyskał świadomość. Rozpogodził się.
Oczywiście, powiedział. Ty jesteś Estończykiem, prawda?
Rudy wciągnął powietrze przez zęby i nalał sobie kolejny kieliszek wódki.
Rudy jest Estończykiem, Max, oznajmił Dariusz.
Rudy pomasował oczy. Czy chodzi o narkotyki? Zapytał. Dariusz popatrzył na niego i Rudy przez chwilę myślał, że w pewnych okolicznościach mały mafiozo mógł być całkiem przerażający.
Nie, odparł Dariusz.
Materiały rozszczepialne? Dariusz pokręcił głową. Szpiegostwo.
Najlepiej, żebyś nie wiedział,
odezwał się Max.
Chodzi o przysługę,
wyjaśnił poważnie Dariusz.
Wyświadczasz nam przysługę. My jesteśmy ci winni przysługę.
Uśmiechnął się. To chyba nic złego, prawda? To mogło być złe pod wieloma nieprzewidzianymi względami. Rudy przekrął się w duchu. Powinien był podać jedzenie i pójść do domu. Jak mam zrealizować dostawę?
Cóż... Dariusz podrapał się po głowie. To z grubsza zależy od ciebie. I to nie jest dostawa.